W ogólnonarodowej dyskusji na temat energetyki jądrowej, a dokładniej mówiąc rozstrzygnięcia kwestii kontynuowania lub zaniechania budowy elektrowni jądrowych w Polsce, najczęściej górę biorą emocje. Nawet grożący nam w niedalekiej przyszłości kryzys energetyczny nie jest w stanie zatrzeć w pamięci nauk czarnobylskiej tragedii. A przecież to właśnie Czarnobyl udowodnił, że zagrożenie nie zna granic. Może przenosić się nie tylko na najbliższe obszary, ale i na odległe o setki, a nawet tysiące kilometrów. Gnane wiatrem radioaktywne chmury mogą wielokrotnie wracać, a skażona woda rzekami przenosić się daleko poza granice kraju, w którym nastąpiła awaria. Napromieniowane warzywa i owoce mogą być sprzedawane na terenie całego kraju, a nawet eksportowane. Kontrole dozymetryczne są najczęściej doraźne. Po ogłoszeniu awarii, a przecież wiele z nich długo chroniła ścisła tajemnica. Czy zatem fakt, iż w Polsce nie będziemy korzystali z energetyki jądrowej, uchroni nas przed skutkami awarii? Przypominam sobie, że po katastrofie w Czarnobylu, kiedy w polskich przychodniach i szpitalach podawano dzieciom preparaty jodowe, w NRD-owskiej telewizji oglądałem dyskusję kilku utytułowanych naukowo panów, którzy twierdzili, iż żadnego zagrożenia nie ma i NRD-owskim dzieciom nie trzeba podawać żadnych środków. W NRD, 40 km w linii prostej od Świnoujścia, znajduje się elektrownia atomowa Nord w Lubin, koło Greifswaldu. Działają w niej cztery reaktory wodno-ciśnieniowe typu WWR-440 z obudową bezpieczeństwa starego typu W-230. Przestarzałość polega na tym, że jest to system odpowiedni dla reaktorów o średnicy rurociągu głównego wynoszącej 50 mm. Tymczasem rurociągi główne reaktorów elektrowni Nord mają średnicę 500 mm. A więc winny być zabezpieczone obudową typu W-213. Te nowocześniejszą obudowę będą miały cztery kolejne reaktory, które zostaną oddane do użytku w najbliższych latach. Publicysta Głosu Szczecińskiego, redaktor Andrzej Babiński, opublikował już dwa artykuły na temat elektrowni jądrowej zlokalizowanej w Lubin koło Greifswaldu. Panie redaktorze, najbardziej ogólnie, publicystycznie rzecz biorąc, jaka to jest elektrownia?
Elektrownia Lubmin, czy elektrownia Nord, jak ją nazywają nasi sąsiedzi, jest normalną elektrownią jądrową typu WWR, czyli elektrownią ciśnieniowo-wodną, która dostarcza normalną energię elektryczną do sieci państwowej w NRD. Jest to elektrownia zbudowana w latach 70. i 80. Elektrownia, która budzi szereg zastrzeżeń ze względu na to, że nie posiada odpowiednich zabezpieczeń, które chroniłyby środowisko przed wyciekami wody, która jest nośnikiem wysokiej temperatury pomiędzy reaktorem a wymiennikiem ciepła, i nie posiada odpowiednich zabezpieczeń właśnie tych rurociągów, które tę przegrzaną wodę spod reaktora do wymiennika ciepła przenoszą. Według tych publikacji na ten temat, które ukazywały się już w prasie zachodnio-niemieckiej, te rurociągi są po prostu nieszczelne. Ulatnia się para i ta para jest wypuszczana do atmosfery, skażając środowisko atmosferyczne w rejonie Lubmina, a tym samym w rejonie naszych terenów przygranicznych, ponieważ miejscowość ta leży w odległości 40 km od Świnoujścia i 70 km od Szczecina. W ten sposób ta elektrownia jest bezpośrednim zagrożeniem dla wielkiego skupiska bądź prawie półmilionowego Szczecina i sąsiednich okolic, jako że te pary nasycone cząsteczkami radioaktywnymi pochodzącymi z tej elektrowni unoszą się po prostu nad nami swobodnie i przy przeważającej ilości wiatrów północno-zachodnich, które w tym rejonie wieją, są dostarczane po prostu nad nasze miasta, nad nasze miejscowości położone nad ujściem Odry.
Podpułkownik doktor medycyny Stanisław Urbański jest kierownikiem pracowni medycyny nuklearnej Wojskowego Szpitala Rejonowego w Szczecinie. Panie doktorze, jakie mogą być medyczne skutki ewentualnej awarii elektrowni koło Greifswaldu?
Niestety mogą być takie same, jak wystąpiły w Czarnobylu. Jest to ten sam zasięg kilometrowy. Jeśli doszłoby do takiego nieszczęścia, trzeba być przygotowanym, że wystąpi ostra choroba popromienna u określonej liczby osób. Ostra choroba popromienna, ten trzeci i czwarty stopień, wystąpił pracowników tej elektrowni. Tak było w Czernobylu, bezpośrednio zmarło 119 osób. Pierwszy i drugi stopień obejmuje szerszą grupę osób, nie mówiąc o skażeniu terenu i tym, co się będzie działo zależnie od wiejących wiatrów, przemieszczania się chmury opadu radioaktywnego i szybkości opanowania zagrożenia, czyli poradzenia sobie z awarią. Doświadczenia Czernobyla uczą, że służba zdrowia nie była w pewien sposób przygotowana. Nie była przygotowana ani w Związku Radzieckim, ani u nas w kraju. Wielokrotnie ludzie w pierwszym odruchu zwracali się do lekarzy z pytaniem co, jak, akurat wprowadzenie nowych jednostek w układzie SI prowadziło dużo zamieszania. Na co dzień w polskich akademiach medycznych nie wykłada się przedmiotu zwanego ochroną radiologiczną, a dziedzina medycyny nuklearnej jest bardzo świeżą i nową dziedziną, a trzeba się po prostu realnie do takiego możliwego nieszczęścia już teraz przygotować. Przygotować w taki sposób, żeby powiedzmy skutki ewentualnej i katastrofy były jak najmniejsze. Tu w ochronie radiologicznej wyznajemy tak zwaną zasadę ALARA. Zresztą zasadę, którą sformułowała Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej, że jak najmniejszą dawką, jak najmniejsze narażenie. Czyli, że na przykład sformułowanie, że proszę Państwa, proszę nie przejmować się, nie jest to duże skażenie, że to co otrzymujecie to jest równoważne jednej jeszcze dawce promieniowania kosmicznego, ale przy okazji nie jedźcie jarzyn, warzyw, to od razu ktoś pomyśli sobie, tu z jednej strony mówią, że nic się nie dzieje, a tutaj nie jedźcie. Proszę Państwa, są to najprostsze zabiegi uchraniające Was przed kolejną dawką, przed kolejną ekspozycją, po prostu niestosowanie tego, co zostało skażone. I gdyby służba zdrowia w naszym kraju nie przedsięwzięła tych najprostszych zabiegów, to narażenie społeczeństwa by było znacznie większe. Mamy konkretne porównawcze tabele, szczególnie chodzi nam o dzieci, o młodzież. Myśmy dokonywali bezpośrednich pomiarów nad gruczołem tarczowym, który jest takim bardzo eksponowanym gruczołem, bardzo dobrym, w którym się gromadzi ten J131 i 132, który dominował w opadzie, nie mówiąc już o cezie, którego pomiarowość i prześledzenie było troszkę gorsze, można powiedzieć, my mniej żeśmy śledzili to narażenie cezowe. To bezpośrednie skutki tych pomiarów mamy wyliczone i wiemy, że te najprostsze zabiegi, na przykład niekarmienie mlekiem noworodków, krów, które są karmiane paszą z rejonów zagrożonych, powodowało kilkakrotne zmniejszenie dawki. Przeszło się na mleko suche, na to mleko właśnie proszkowane. Jestem przekonany, że ta katastrofa w Czernobylu, mimo że jest tragedią całej ludzkości, ona jest doskonałym doświadczeniem. I mam nadzieję, że ta awaria czernobylska, te raporty Komisji Rządowej, raporty Międzynarodowej Komisji Energii Atomowej stworzą, powiedzmy, dobry klimat do racjonalnego przetwarzania zagrożenia radiacyjnego, z którym będziemy żyli na co dzień i to nie ma co uciekać. Jest to XXI wiek, najwyżej, jeśli chcemy mieć Polskę zaściankowo-lepiankową, zostańmy tak, jak jesteśmy. Ale przecież te izotopy stosujemy nie tylko w energetyce jądrowej. Ostatni przypadek naszej elektrowni w Pomorzanach, gdzie się nagle poszukiwało czynnika. Czujnikami izotopowymi grubość blach sprawdzamy. No i przede wszystkim wykorzystujemy je tak samo na co dzień w medycynie. I ja chciałem zwrócić uwagę, że już w 1915 roku Brytyjskie Towarzystwo Radiologiczne powołało właśnie taki komitet ochrony przed promieniowaniem radowym i promieniowaniem X. I właśnie na bazie tego komitetu starano się przetwarzać realnie ten lęk przed promieniowaniem, bo stwierdzono, że radiolodzy, którzy parają się prześwietleniami, mają rumienie dłoniowe, mają martwice, wystąpiły wcześniejsze zgony. Szereg ludzi zapłaciło własnym życiem za doświadczenia, z których my powinniśmy czerpać. Po to jest empiria, żeby czegoś uczyła.
Przystępując w 1983 roku do budowy swojej pierwszej elektrowni atomowej, Polska stosunkowo późno wkroczyła na drogę praktycznego wykorzystania energii jądrowej w energetyce. Nasi bezpośredni sąsiedzi, jak Związek Radziecki, Czechosłowacja czy NRD, weszli na tę drogę znacznie wcześniej. Zbudowane przez nich elektrownie jądrowe, nieraz bardzo blisko naszych granic, sprawiły, że staliśmy się bezatomową wyspą w tym atomowym otoczeniu. Dziś, kiedy tak wiele emocji budzi przyszłość polskiej energetyki jądrowej, należy zadać sobie pytanie. Czy wszyscy wokoło pomylili się i błądzą, narażając siebie i nas przy okazji, czy też my sami przeczuleni jesteśmy w naszych obawach przed energetyką jądrową?